witam Was wszystkich. Doszliśmy do, jak wiadomo, do początku piątego rozdziału listu Jakuba i jakoś się stamtąd nie możemy wydostać. Dzisiaj po raz trzeci będziemy rozpatrywać pierwsze sześć wersetów w piątym rozdziale listu Jakuba, które mówią ni mniej, ni więcej raczej tutaj zadaliśmy sobie takie trzy pytania, pamiętacie? Jak zdobywasz to, co masz? Tam jest to prawda użyte słowo bogactwo, przypominam, ale tu nie chodzi tyle o bogactwo, że masz być bogaty, ale jak zdobywasz to, co masz, czyli jak zdobywasz środki swoje, pieniądze. Jak używasz tego, co masz, tak? I to jest następne. Nasze spotkanie było, natomiast dzisiaj przyjrzymy się temu ostatniemu pytaniu, mianowicie czego spodziewasz się po tym, co masz, po swoich pieniądzach? Jakie wiążesz z nimi nadzieje? Co mianowicie te pieniądze, które masz, mają Ci zapewnić, czego oczekujesz, prawda? I dzisiaj to ostatnie pytanie będzie przedmiotem naszego rozważania. Ale zanim to przypomnę troszeczkę to, o czym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, żebyśmy byli jakby tak, żeby to razem jakoś ująć. A więc taka myśl, nie pieniądze są złe same w sobie, pamiętacie, tak? Ale miłość pieniędzy jest czymś, co sprowadza wszelkie zło, jest korzeniem wszelkiego zła, jak Słowo Boże mówi. Bogactwo w sercu człowieka zamiast Słowa Bożego w sercu człowieka to jest przyczyna jego nieszczęścia i upadku, prawda? Że zamiast przechowywać w sercu Słowo Boże, bardzo często dopuszczamy do tego, aby bogactwo, pieniądze, majątność wyparły stamtąd Słowo Boże. Ponadto mówiliśmy o bogactwie zgromadzonym w chciwości, tak? Czy to, czyli jak gdyby przychodzimy do tego, to znaczy jesteśmy przy tym pytaniu, jak zdobywasz to, prawda? Czy to, co masz, zostało zgromadzone w chciwości, w egoizmie, czy też jest wynikiem Bożego błogosławieństwa, jak gdyby, prawda? Pan to widzi, mówi tutaj słowo w tym fragmencie, w liście Jakuba. Pytanie oczywiście bardziej osobiste, jak ja zdobywam środki, które mam na moje utrzymanie, na moją rodzinę, jak ja zdobywam to, co mam, jak z tego korzystam, do czego zaprzęgam te pieniądze, które mam, prawda? Słowo Boże tutaj podaje taką zasadę, którą wszyscy znamy dobrze na pamięć, natomiast jak jest z jej stosowaniem w naszym życiu, no to musi każdy z nas się przyjrzeć swojemu własnemu sercu. Mówię tutaj o zasadzie zapisanej w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Pamiętajcie, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam przydane. Także zobaczcie, pieniądze, majętność, bogactwo, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, jest czymś, uwaga, dodanym do czegoś większego. Tak? Szukajcie Królestwa i sprawiedliwości Jego, a wszystko to inne będzie Wam dodane. To jest coś dodanego do czegoś o wiele większego, o wiele istotniejszego. Następna taką myślą się pochyliliśmy, na taką podstawową prawdą Bożego Słowa. To, co masz, nie należy do Ciebie. Wszystko, absolutnie wszystko. Nawet to, co nazywamy moje, tak, należy do Pana i zostało nam powierzone to w zarząd, w zarządzanie, szafarstwo, takie biblijne słowo szafarstwo, prawda? A więc z tego wynika następna myśl, że wydawanie środków, wydawanie moich pieniędzy ma się odbywać nie według moich pragnień, moich postanowień, tak, ale według woli tego, który jest prawowitym właścicielem tych pieniędzy. Mówiliśmy o tym też, że są ludzie, którzy nie wydają, tylko gromadzą, prawda? Gromadzą i pokrywa to wszystko rdza. Mówiliśmy też o ludziach, którzy wydają, ale egoistycznie, tak? Czyli tylko dla siebie. I to, co zgromadzili, to, co źle wydali na sądzie Chrystusowym, stanie się świadkiem oskarżenia przeciwko nim. O tym jeszcze dzisiaj też będziemy mówić. Kolejna myśl, to już takie pytanie do osobiste, do mojego własnego serca. Co zrobiłem z tym, co mi zostało powierzone? Tak? Czy uznaję to za swoje? Więc ja tym dysponuję, ja decyduję? Czy też uznaję to za coś, co zostało mi powierzone i mam tym dobrze zarządzać według woli właściciela, a nie według swojej woli, prawda? Tam jest, była też taka straszna myśl, którą tutaj zapisałem, o tym, że ci, którzy gromadzą i sycą się swoim bogactwem, no, porównanie jest straszne, mianowicie, jak gdyby tuczą się na dzień uboju, podobni są do zwierząt. No i ostatnia myśl, którą rozważaliśmy, pamiętacie, to cud, jak to Jan Calvin nazwał cudownym usprawiedliwieniem świętego Ambroży, biskup Neapolu pod koniec, w IV wieku, pamiętacie, tak? Który wydał złoto, znaczy sprzedał złoto swojego kościoła, aby uwolnić kilku więźniów, tak? O co został oskarżony przez kościół oczywiście za to, że tak zrobił i napisał to cudowne swoje usprawiedliwienie, które rozważaliśmy. A więc parę rzeczy, parę myśli, jak gdyby mamy już za sobą, myśli dotyczących tego, co posiadamy. Mówiliśmy o tym, jak zdobywamy to, co posiadamy. Mówiliśmy o tym, jak używamy tego, co posiadamy. A dzisiaj to pytanie, czego się spodziewam po moich pieniądzach, po tym, co mam. Jakie wiążę z tym nadzieje i co, czyli czego oczekuję, co ma mi zapewnić, prawda? Jakie są nadzieje położone w tym, co mam. A więc przeczytajmy teraz to słowo i zacznijmy to nasze trzecie rozważanie. Fragmentu 5 rozdział, pierwsze 6 wersetów. Czytam te wersety teraz. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was mają przyjść. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaś nie działa, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które mają się ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przed was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju, wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Tak? Ten tekst już bardzo dobrze znany, a dzisiaj znów będziemy go czytać i rozważać. Dobry Ojcze, chcemy przynieść Tobie znów to słowo. Wiemy, że sami z siebie nie możemy zrozumieć, Panie, tego, co napisałeś, tego, co nam chcesz przekazać. Dlatego prosimy Cię, aby to Twój Święty Duch był teraz tłumaczem tego słowa dla nas, Panie. Abyś Ty sam, Panie, przybliżył to słowo naszym umysłom, naszym sercom i abyś włożył to słowo również do naszego życia, Panie. Aby to słowo działało w naszych relacjach z innymi ludźmi, aby to słowo działało w naszych relacjach w domu, Panie. Aby to słowo działało w naszych relacjach w Kościele, Panie. Oczekujemy, że to słowo wyda owoc, Panie. Owoc w naszym życiu. Niech Tobie będzie chwała, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Zacznijmy od tego, słuchajcie, że ludzie bardzo łatwo ulegają złudzeniu, że pieniądze są zabezpieczeni. Prawda czy nie? Nie? Bardzo łatwo serce człowieka ulega temu złudzeniu. Pieniądze są moim zabezpieczeniem. I żeby się zabezpieczyć, no trzeba je jakoś zdobyć, prawda? Ale do tych, którzy niewłaściwie zdobywają pieniądze i niewłaściwie ich używają, Bóg mówi, zobaczcie, pierwszy werset, płacz, tak? Płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, które mają na was przyjść. To do tych. Czy jak myślicie, czy to jest do wszystkich, którzy mają dużo, są bogatymi? Nie, prawda? Już o tym kilka razy mówiliśmy. Płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, które mają na was przyjść, bo w niewłaściwy, w nieboży, w egoistyczny sposób to zgromadziliście i w niewłaściwy, w nieboży, w egoistyczny sposób tego używacie. Pomijając Jego wolę i pomijając tą prostą prawdę, nie jest to wasze. Nie jest to wasze. Wybraliście naprawdę kiepskie zabezpieczenie, można by powiedzieć, tak? To jest, płaczcie i narzekajcie, bo wasze zabezpieczenie jest marne. Człowiek został stworzony na wieki. Człowiek jest istotą wieczną, prawda czy nie? gdzieś będzie wieczność, to jest inna sprawa. Ale człowiek jest istotą wieczną. A wy skupiliście się nad zabezpieczeniem tylko tego życia. To jest mądre? Czy to jest mądra inwestycja? Pakować w coś, inwestować w coś, co przeminie? To zaraz, czas jest krótki, się skończy. Nawet do wierzących w Chrystus. Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Prawda? On przypomina, jakby tutaj mówi, słuchajcie, wy wierzący w Chrystusa macie perspektywę życia wiecznego. Tak? Dlaczego skupiacie się tylko na tym malutkim, niewiele znaczącym odcinku? Nie patrzycie poza i na całą wieczność, która jest przed wami. Czy nie wierzycie w zmartwychwstanie i życie wieczne? Nie, można powiedzieć, czy nie wierzycie, że zmartwychwstaniecie i będziecie żyć na niebie z Bogiem? Jak dzisiaj tu z Januszem rozmawialiśmy przed spotkaniem. Otoczenie Jego chwałą? Cóż znaczy to życie tutaj? Dobrze jest mieć bogactwo, słuchajcie, w swoich rękach. Ale biada człowiekowi, kiedy to bogactwo zaczyna się wkradać do jego serca. Jeszcze raz. Fajnie mieć bogactwo w swoich rękach, tak? Ale kiedy nosi się w sercu, kiedy wkradło się ono do twojego serca, to już jest źle. To jest niedobrze. To jest niebezpiecznie. A jak to zrobić? Mając bogactwo w rękach, jak zrobić to? Jak ustrzec się przed tym, aby nie dostało się do mojego serca? A wiecie, pieniądze mają taką właściwość. Łatwo z rąk potrafią się prześliznąć do serca człowieka. Tak? Jak to zrobić, aby one z moich rąk, aby to, co posiadam, aby z moich rąk nie przedostało się, nie prześliznęło się, nie przekradło się do mojego serca. A jest na to sposób. Bardzo biblijny, słuchajcie. O tym myślałem, to jest, aż się ucieszyłem, kiedy to odkryłem. Wiecie? Wiecie, jaki jest sposób na to, aby twoje pieniądze, twoje bogactwo nie dostało się z rąk do serca? Uwaga. Nie trzymaj ich zbyt długo przy sobie. Bożym sposobem jest udzielanie. Błogosławioną rzeczą jest dawać. Rozumiecie? Narażasz się na bezpieczeństwo, kiedy to, co masz, zatrzymujesz dla siebie. Tak? Czemu? Bo to bardzo łatwo potrafi z twoich rąk prześliznąć się do twojego serca. Wiecie, ktoś by pomyślał, no ale ja jestem takim duchowym człowiekiem. Takim naprawdę mi to się nie zdarzy. Wiecie, ja wiele razy tak myślałem o różnych rzeczach. Dzisiaj już bym tak nie powiedział. Jestem bezbronny wobec grzechu. Kiedy sam staję przeciwko jakiemukolwiek grzechowi, czy to będzie pożądliwość, czy to będzie chciwość, czy to będzie złość, gniew, czy cokolwiek innego, jestem absolutnie bezbronny. Człowiek sam z siebie nie może uczynić nic. Nie obroni się przed tymi rzeczami, choćby nie wiem, co o sobie myślał. Jak bardzo jest duchowy, jak bardzo jest wyćwiczony i jak bardzo potrafi. A powiem nawet tak. Im bardziej myśli, że potrafi, tym większym jest niebezpieczeństwo. Prawda? Udzielaj. Zrób miejsce w swoich rękach na kolejne Boże błogosławieństwo. Niech twoje ręce nie będą zajęte tym, co masz, zbyt długo. Bo z łatwością to, co masz, może przekraść się do twojego serca. Oto jest błogosławieństwo dawania, słuchajcie. Bardziej błogosławione niż branie. Nie chodzi tutaj oczywiście, słuchajcie, o dawanie dla dawania. Nie? Takie, no my taką mamy zasadę, dajemy. Nie? Tu nie chodzi o dawanie dla dawania. My musimy głębiej zrozumieć przyczynę, jak gdyby, prawda? Głębiej zrozumieć nasze motywacje, dlaczego my dajemy, tak? Czy my dajemy dlatego, że Bóg chrześcijanin powinien dawać? Nie chodzi tutaj o dawanie dla dawania, ale bądź w stałym kontakcie z tym, który jest właścicielem tego, co masz. Abyś usłyszał, co on chce z tym zrobić. Aby to, co ty chcesz z tym zrobić, nie przysłoniło tego, co on chce z tym zrobić. Tak? Czasami mogą to być rzeczy dziwne. Czasami ludzie mogą powiedzieć, że to jest szalone. Czasami powiedzą: Ambroży, co ty zrobiłeś? Wydałeś całe nasze złoto, żeby kilku facetów wykupić z niewoli. Tak? Powiedzą? Czasami to może być szalone. Bóg lubi udzielać. Bóg lubi dawać. I wiecie co? Chce nas tym zarazić. Dlaczego? Bardzo prosta rzecz. Bo on chce, abyśmy byli tacy jak on. Tak czy nie? Tak mówi słowo? Nie? Bo on chce, żebyśmy byli do niego podobni. I on nas tym ćwiczy. Mówi, ja daję. Ja jestem tym, który daje, udziela. Obficie, bez miar. Do używania. Tak? I chce, żebyś był do mnie w tym podobny. A dlaczego Bóg chce, abyś w tym był do niego podobny? Abym ja był do niego w tym podobny. Bo dawanie to ogromne błogosławieństwo. I Bóg mówi, to jest błogosławieństwo dla ciebie. Nie? Nie zatrzymuj w swoich rękach tego zbyt długo, aby nie przekradło się to do twojego serca. I aby cię nie zraniło. Aby cię nie zaczęło niszczyć. Aby nie zaczęło niszczyć twojego serca, twojego charakteru, twoich myśli, tak? Twoich pragnień, twojego całego życia. Bogactwo wpuszczone do serca niszczy, tak jak powiedzieliśmy. Pieniądze wpuszczone do serca zaczynają niszczyć charakter człowieka. Zaczynają niszczyć jego myśli. Zaczynają niszczyć jego serce. Zaczynają niszczyć pokój. Zaczynają niszczyć radość. Zaczynają niszczyć charakter. Bardzo lubię to porównanie, które kiedyś w kazaniu Aleksandra Diadiejewa słyszałem, który jest pastorem dużego zboru w Rydze na Łotwie. On powiedział kiedyś, porównał to w ten sposób, że nasze życie jest jak łódź, tak? A pieniądze są jak woda. I pieniądze, dopóki unoszą łódź, wszystko jest dobrze. Ale biada, kiedy woda zaczyna się wlewać do łodzi, taka łódź zaczyna tonąć, prawda? A więc słuchajcie, dopóki pieniądze są na zewnątrz mojego życia, tak? I stanowią środki do utrzymania, środki do udzielania i tak dalej, tak? Okej. Okay. Ale kiedy to się wlewa do mojego serca, kiedy to się wlewa do mojego życia, co się dzieje? Łódź zaczyna po prostu zwyczajnie tonąć. Pieniądze wpuszczane do serca już teraz nas niszczą, a w przyszłości na sądzie staną jako świadek oskarżenia. Przeczytajmy te dwa wersety, drugi i trzeci. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśnięciało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciało wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które mają się ku końcowi. Prawda? Oto to, co nagromadziliśmy, staje jako świadek oskarżenia na sądzie. Tak? Przeciwko nam. Wiecie, to jest pewna ironia, ale myślę, że prawda życia, że to, co zostało zgromadzone przeze mnie, aby mnie zabezpieczyć, staje przeciwko mnie i mnie oskarża. Miało mnie zabezpieczyć? Miało być moim zabezpieczeniem? A to jest przeciwko mnie. I mnie niszczy. Tak. To, wiecie, to jest prawda. Pieniądze potrafią mówić. Pieniądze potrafią mówić. To jest niesamowite dla mnie też. Takie odkrycie. Pieniądze potrafią mówić. Teraz to, jak ich używamy, dobitnie mówi o naszych sercach. Prawda? Teraz już. Wiecie, ja wiele w swoim życiu przeżyłem takich zmagań finansowych. I powiem wam, jestem przekonany, że to, jak ludzie traktują to, co mają, pieniądze, tak? Bardzo, bardzo, bardzo dużo potrafi powiedzieć o tym, co mają w sercach. Pieniądze mówią teraz i pieniądze też będą przemawiały w przyszłości. W przyszłości. Moje pieniądze przemówią za mną lub przeciwko mnie, kiedy stanę na sądzie przed krzesłem sędziowskim Chrystusa. Tak? Czy może zakrzyczą jakieś pieniądze, które niewłaściwie zdobyły tam wtedy? Tak? Może jakiś niezwrócony dług zawoła? Nie? Być może przemówią jakieś pieniądze, których nie użyłem, aby kogoś wspomóc, a mogłem. Tak? Pieniądze potrafią mówić. Dzisiaj potrafią mówić w naszych sercach. W przyszłości, kiedy staniemy na sądzie Chrystusowym, przemówią, wiecie, tak jak ta zapłata, która krzyczy, wstrzymana zapłata wstrzymana robotnikom, tak? Krzyczy. Wszyscy staniemy przed sądem, prawda? Zgadzacie się z tym? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 werset mówi, albowiem my wszyscy, to Paweł mówi, my, to znaczy ja też Paweł, tak? My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Jeśli chodzi o wybranych, tak? To oni nie staną na sądzie dotyczącym zbawienia. To wiemy, prawda? Ten sąd wziął na siebie Chrystus, tak? Za swoich wybranych. Umarł i wziął na siebie cały sąd, który na innym przypadku musiałby spaść na nas. Ten sąd będzie dotyczył dzieła, które zbudowaliśmy na fundamencie, który został nam dany, tak? Znacie ten fakt. Złoto czy słoma? Drogie kamienie czy siano? Wykorzystując to, co mam źle, niewłaściwie, tracę okazję, aby wykorzystywać to pożytecznie albo pięknie, prawda? Nie mogę jednocześnie zakopać talentu i pomnożyć talentu. Tak? Zgadzacie się sobie? Ja mówię, teraz nawiązuję do tej przypowieści, którą Jezus mówi. Nie mogę jednocześnie zakopać talentu i pomnożyć talentu. Tutaj działa ta nieubłagana zasada albo. Albo go zakopiesz, schowasz i pokryje go śmieć, która będzie świadczyć przeciwko tobie. Albo go pomnożysz. Jak się pomnaża, słuchajcie, to, co się ma? W Biblii jest tylko jeden sposób. Udzielasz się. Dajesz się. Tak? W ten sposób się pomnaża. Za pieniądze można kupić różne rzeczy, prawda? No, nasi kochani sobie kupili ostatnio auto. Nie? Wow. Za pieniądze można sobie kupić różne rzeczy. Różne fajne rzeczy można sobie kupić, tak? Ale udzielając, dając, słuchajcie, możemy nabyć rzeczy, których za pieniądze kupić nijak nie można. Co ci, tak, może coś, tak się zastanawiać nad tym, słuchajcie, co ci po wspaniałym domu, który zbudowałeś, kiedy jesteś w nim sam? Nie? Albo jaką wartość ma wspaniały, złoty pierścionek z diamentem, kiedy nie ma miłości? Tak? A więc, słuchajcie, naprawdę, za pieniądze można kupić różne fajne rzeczy, tak? Ale tylko udzielając, dając, obdarowując, tak? Możemy mieć rzeczy, których nijak za pieniądze kupić się nie da. Pamiętacie tą pieśń, którą śpiewamy? Wkrótce przyjdziesz, stąd nie weźmiesz, dzięki Ci Jezu, tak? Pamiętacie, to mamy, śpiewamy często tą pieśń. Przy przyjściu Chrystusa, kiedy On przyjdzie, nagle jedni się bardzo wzbogacą, a drudzy strasznie biednieją. Nagle. Jak to się stanie? Najpierw powiedzmy tak, jedni się bardzo wzbogacą nagle, inni nagle się bardzo zubożeją, zbiednieją i będzie to zależeć tylko od jednej rzeczy. Od tego, gdzie zgromadzili swój skarb. Gdzie gromadzili swój skarb w ciągu życia. Tak? Pamiętacie, jak to u Mateusza jest napisane, czytaliśmy to już zeszłym razem. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Tak? A więc zobaczcie. Nie gromadź sobie tu, gromadź sobie w niebie. Tak? Są dwa miejsca, w których możesz gromadzić swój skarb. I kiedy Pan Jezus przyjdzie, nagle okaże się, że ci, którzy mieli tak dużo, zostali bez grosza. Nie mają nic. A ci być może, którzy nie mieli nic, ale są strasznie bogaci. Bo okazało się, że gromadzili skarb. Owszem. Ale gromadzili go w zupełnie innym miejscu. Co zatrzymaliśmy dla siebie? Co zgromadziliśmy dla siebie? Stracimy w jednym momencie. Tak? A co oddaliśmy? Czego udzieliliśmy? Tak? Odzyskamy. Ten skarb powróci do nas. Przy czym, to jest ważne też, bo Słowo Boże o tym mówi, przy czym miarą, którą my odmierzaliśmy to dawanie i nam, odmierzą. Nie? Kto skąpo? Skąpo będzie żył, mówi Paweł. Nie? Kto kwicie? Będzie żył kwicie. Zasada prosta. Jest w Biblii zapisana. Jeszcze raz mówię, wiecie, bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy my popadli w jakąś zasadę dawania. Tak? Taka zasada istnieje, ona jest dobra, owszem, nie? Ale ona bez żywy, osobisty, społeczności, kontaktu, tak? Bez żywego kontaktu z właścicielem tego przedsiębiorstwa. Z tym, który ma wszystko w swoim ręku i do którego również należy to, co masz, tak? Niewiele ma sensu. Bo nie chodzi o dawanie dla dawania. Ale chodzi o to, abyś dawał według Jego rozporządzenia, Jego woli, Jego wskazówek, że tak powiem. Prawda? A więc musisz słyszeć te wskazówki. Musisz wiedzieć, komu dawać. Gdzie dawać, ile dawać. Nie? Niech nikt nie myśli. To jest ważne. Niech nikt nie myśli, że zadawanie może kupić sobie skarb w niebie. Nie. Wszystko, co się dzieje pomiędzy człowiekiem a Bogiem, dzieje się w osobistej, dynamicznej, żywej relacji pomiędzy osobą a osobą, prawda? A nie według sztywnej, ustalonej zasady. Serce rdnące do bogactw tego świata ku światu jest zwrócone, prawda? To jest oczywiste. Szuka, więc szuka bogactw tego świata, więc ku światu jest zwrócone. Serce zwrócone ku Panu cierpliwie, z nadzieją, w radości oczekuje Jego przyjścia. Już teraz nasze pieniądze mówią. Jeżeli nasze pieniądze już teraz mówią, wiecie, wpadłem na taki niesamowity pomysł. A może by tak przejrzeć tabelę moich wydatków, moich wpływów i wydatków. I zobaczyć, co moje pieniądze o mnie mówią. Nie? Jak myślicie, czy można to przeczytać i przeczytać z tabeli księgowej? Ja myślę, że można. Jeżeli przy każdym wydatku jest napisane, na co to poszło. Nie? I kiedy przy każdym wydatku, kiedy przypomnisz sobie, na co to poszło, przypomnij sobie, dlaczego planuję to na to. Nie? A być może sobie przypomni, że może trzeba było wydać coś innego. Nie? Tu nie chodzi oczywiście o tą tabelę. Ale rozumiecie, chcę przekazać tą myśl, że pieniądze potrafią mówić. Potrafią mówić o naszym sercu. To, jak używamy ich, mówi o naszym sercu. To, jakie pokładamy w nich nadzieje, mówi o naszym sercu. To, czego od nich oczekujemy, mówi o naszym sercu. To, jakie zdobywamy, mówi o naszym sercu. A co powiedzą moje pieniądze, kiedy stanę przed sędziowskim krzesłem Chrystusa? Co one wtedy będą miały do powiedzenia, prawda? Już o tym mówiliśmy, a więc zostawmy to rozważanie w tym miejscu. Pieniądze potrafią mówić, potrafią krzyczeć, potrafią wołać. Już teraz mówią o nas. I w przyszłości też głośno zakrzykną. Czy wydaliśmy je zgodnie z wolą Pana, właściciela, tego, który nam je powierzył? Czy wydaliśmy je egoistycznie dla siebie? Czy zaprzęgliśmy je do pracy dla Bożego Królestwa? Czy też zaprzęgliśmy je do pracy dla naszych własnych pragnień i porządliwości? Prawda? Przeczytamy na koniec te 6 wersetów, abyśmy mogli zebrać jak gdyby razem to wszystko, co rozważaliśmy. Jak zdobywam to, co mam? Jak używam tego, co mam? Jakie są moje oczekiwania względem tego, co mam? Jakie są moje nadzieje? Czego oczekuję po tym, co mam? A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które mają się ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze nadziei uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam.